Nie, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Jarosław Pilch. Myślę, że teraz Państwa dobrze, po to porządnie zaskoczę. A mianowicie będę mówił o piłce nożnej, o Legii, o Górniku i o kibicach. I o żylecie Legii. No i, ale last but not least, a również o swojej przeszłości. Co sprowokowało mnie do zabrania głosu w tej sprawie? No, dwie sprawy, dwie rzeczy. Otóż po pierwsze przeczytałem artykuł w niejakim żydowsko-niemieckim Der Onet pod tytułem Bezczynność byłaby dla kibiców dyshonorem. Dlaczego doszło do incydentów w autokarze Legii? To pierwsza rzecz, która mnie sprowokowała do tego. Druga to moje własne życiowe doświadczenie wynikające z faktu, że mój syn, jedyny zresztą, jest kibicem Legii i zasiada na żylecie od 30 lat. Myślę, że spokojnie. Od dzieciństwa. Kiedyś o tym mówiłem, jak do tego doszło. Byłem temu, znaczy mój, dobrze. Przypomnę jeszcze raz. A gdy Mateusz miał, naprawdę był małym chłopakiem, był jeszcze w szkole średniej, w szkole podstawowej. A naszym sąsiadem był bokser i właśnie fan Legii, człowiek, który zasiadał na trybunach na żylecie Legii. Wtedy to chyba nawet się nie nazywał żyleta. To było strasznie dawno temu. A Zygmunt Foryś, świętej pamięci Zygmunt Foryś. A fajny facet. Prosty człowiek, ale bardzo fajny gość. A i wtedy te... Nie wiem, no, Mateusz urodzony w 79 roku, więc myślę, że to był gdzieś 80, 81. Ale co ja mówię? Miał 11 lat, więc w 79 roku to był 90, 91 rok, tak. Mateusz chodził mój syn chodził do szkoły muzycznej i naprawdę był świetny. Był jedynym z moich dzieci, który naprawdę był świetny w uprawianiu muzyki. Chodził do szkoły muzycznej i wtedy już mu chodziło po głowie, że ta Legia. A że moja ówczesna żona uważała za stosowne nie wychowywać dzieci, bo sama nigdy nie była wychowywana, więc stwierdziła, że no, skoro on tak chce, to niech tak będzie. A ja powiedziałem nie. No i się opierałem jakiś czas, ponieważ uważałem, że przyszłość Mateusza można związać z muzyką, a nie z kibicowaniem. Jakimś półgłówką, którzy kopią piłkę. No i wtedy właśnie pojawił się ten mój sąsiad. Zygmunt Foryś. Mówi, Wiesiek, daj spokój, przecież nic mu się nie stanie. Przecież pójdzie ze mną, będzie chodził ze mną, nic mu się nie stanie na stadionie. Będzie przy mnie, więc ja go będę chronił. A to był wielki byk. Więc ja mówię, no ale Zygmunt, no chciałbym, żeby on chodził do szkoły muzycznej. Ja pamiętam tą rozmowę. To było tyle lat temu, ja pamiętam tą rozmowę. Zygmunt, ja chciałbym, żeby chodził on do szkoły muzycznej. A on mówi, Wiesiek, ale on ma ciąg do piłki na stadion, a nie... Tak wtedy powiedział do szkoły muzycznej. No i siła złego na jednego. On w końcu w pewnym momencie pękłem. Ja powiedziałem, dobra, weź go sobie. No i tak już zostało. I tak jest do tej pory. Mój syn ma zamiast głowy piłkę nożną. Jego umysł wypełnia wszystko to, co jest związane z Legią. On jest, dla niego to jest istotą życia. No, jeśli Państwo rozumiecie, co to znaczy istota życia. Zresztą nie ma żony, nie ma dzieci, więc nie ma problemu. No i to jest wstęp. I teraz pozwolicie Państwo, że przedstawię Państwu wyjaśnienie tego, co się stało, tego tytułu Bezczynność byłaby dla kibiców dyshonorem, wyjaśnienie, które zaproponował pan niejaki Albert Jawłowski, adiunkt w katedrze metod badania kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Czy już nic gorszego nie może się człowiekowi przydarzyć niż taki chujek, przepraszam za wyrażenie. No ale on pewne swoje przemyślenia ma i myślę, że część, niewielka część, ale część tego jego przemyśleń jest zgodna z tym, co ja widzę od kilkudziesięciu lat w swoim synu. A on używa oczywiście sformułowań, które pasują do Der Onet, czyli pseudokibice albo chuligani, ale to, no powiedzmy sobie, że to jest kwestia nomenklatury. A i on pisze tak. Podczas powrotu piłkarzy Legii z Płocka doszło do przykrego incydentu z udziałem pseudokibiców. Albert Jawłowski twierdzi, że incydent w autokarze jest związany z koniecznością reakcji grup kibicowskich. Bezczynność byłaby dla nich dużym dyshonorem. Myślę, że tak właśnie. Tu akurat się zgadzam w 100%. A w niedzielę 12 grudnia po reszcie Legii Warszawa w Wisłą Płock do klubowego autokaru udała się grupa napastników i pobiła kilku piłkarzy. No nie kilku, tylko dwóch. Według informacji Onet Sport uderzeni zostali jakiś tam Machir i jakiś tam Lekin Has. Ten drugi doznał poważnych obrażeń, potrzymał ciosu łokciem, w twarz poleciał na szybę i doznał urazu głowy. W ten sposób pseudokibice, nie, kibice Legii, postanowili zareagować na fatalną sytuację swojego klubu. Nie pseudokibice, a kibice. I tu jestem absolutnie tego pewien. Używanie sformułowania pseudokibice, używania sformułowania chuligani, to jest ujma dla tej grupy ludzi. Możecie Państwo dziwić lub nie, ale ja wiem, a wielokrotnie czytałem, wielokrotnie bywałem za namową mojego syna na różnych portalach, na których wypowiadają się, czy my Legia, czy coś takiego, moja Legia. I to jest grupa ludzi, którzy, grupa Polaków przede wszystkim, nie Europejczyków z polskim paszportem, grupa Polaków, dla której nie jest obojętne, co się dzieje w sferze dla nich najważniejszej, czyli w ich klubie. I tutaj cytuję. To był mój komentarz, a teraz cytuję. Albert Jawłowski wyjaśnia w rozmowie z Onetem Sport, że pseudokibicom nie chodziło najprawdopodobniej tylko i wyłącznie o postawę piłkarzy. Oczywiście, że nie. To nie pierwsza taka sprawa, no właśnie, od tego zacznijmy. To nie pierwsza taka sprawa w historii polskiej piłki. Patrząc na to z zewnątrz, można odnieść wrażenie, że nie chodziło im wyłącznie o lepszą grę piłkarzy. Pewnie, że nie. to nie byli ludzie, dla których nie liczy się nic poza dobrą grą drużyny. Takie ekipy mają swoje własne cele. Nie tylko, a tutaj piszę, rywalizują z podobnymi grupami z innych miast, liczą się dla nich barwy klubowe, tożsamość, które te barwy dają. Więc właśnie to jest sukinsyn z Uniwersytetu Warszawskiego. Wiecie Państwo, że dla mnie Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński to są takie dwa gówna, że już większych właściwie być nie może. I dlatego pozwolę sobie zwrócić uwagę na to zdanie. Nie, to nie chodzi o rywalizację z podobnymi sobie grupami z innych miast. Nie w tym obszarze. Nie w tym obszarze. Oni oczywiście, w oczywisty sposób rywalizują z grupami kibiców, z podobnymi grupami kibiców z innych miast, ale tu nie o to chodziło. Tu ta druga część zdania jest prawdziwa. Liczą się dla nich barwy klubowe, tożsamość, które te barwy dają, którą te barwy dają. Mówi pracownik tego gówna, czyli Uniwersytetu Warszawskiego. I tutaj pozwolicie Państwo, że zwrócę uwagę na swoją skromną osobę. Otóż ja od 40 roku życia, kiedy wygrzebałem się dosłownie z wielkich problemów z kręgosłupem, które trwały 10 lat, ponad 10 lat, a wygrzebałem się z nich dlatego, że zacząłem grać w koszykówkę. Grać. A zacząłem biegać, zacząłem grać w koszykówkę, a zacząłem uprawiać sport. Nie kibicować, a grać. Grać. A pracować nad sobą, uprawiać sport. A dokładnie odwrotnie niż mój syn. On, u niego z graniem to tak było dosyć średnio. Owszem, grał w PKS Radość, czy nie. No coś takiego. W każdym razie w klubie radościańskim. Założonym zresztą przez proboszcza, tak żeby nie było wątpliwości. Natomiast to mu jakoś niekoniecznie pasowało. Zdecydowanie bardziej mu pasowało, odpowiadało kibicowanie. Mnie uprawianie sportu, a jemu kibicowanie. I to jest ta ogromna różnica, że ci ludzie, tacy jak on, z żylety, oni nie muszą uprawiać sportu. Im to do niczego nie jest potrzebne. Im jest potrzebne utożsamianie się z jakimiś barwami, z jakąś grupą ludzi, z klubem, dla nich ten klub jest najważniejszy. Te barwy klubowe są najważniejsze. To nie uprawianie sportu jest dla nich ważne. Utożsamianie się z pewną flagą. I dlaczego ja chyba mówiłem wcześniej, że oni są, ci ludzie są, te grupy kibicowskie, nie tylko ta, ale te grupy kibicowskie w różnych klubach są dla mnie wzorem, w pewnym sensie, wzorem do naśladowania dla innych Polaków młodych. Otóż oni są autentycznymi patriotami. Ja setki razy słyszałem, czytałem od niego w tej całej Legii, czytałem, co ci ludzie, ta żyleta robi dla społeczeństwa. Że oni pomagają biednym ludziom, że oni pomagają domom dziecka, że oni pomagają tu czy tam, po prostu akcje charytatywne, na które wydają naprawdę sporo pieniędzy. Słyszeliście Państwo o tym kiedykolwiek, o tych tak zwanych pseudokibicach i tak zwanych chuliganach? Słyszeliście coś dobrego? to poczytajcie sobie. Ta moja Legia to jest tylko jeden z dziesiątków przykładów. Przypuszczam, że klub ze Szczecina, tam Pogoń Szczecin, czy jakiś Górnik Zabrze, czy jeszcze inny, GKS Katowice, czy jakaś tam inna Unia Tarnów, to są miejsca, które wokół siebie tworzą pewną, nie wiem jak to nazwać, nie jestem humanistą, grupę ludzi, znaczy miejsca, które tworzą, które automatycznie tworzą, wokół których automatycznie gromadzi się pewna grupa ludzi, patriotów, lokalnych patriotów. Czasami nie tylko lokalnych, ale po prostu patriotów. I to jest nie do przyjęcia dla lewactwa. Dla żydostwa, dla Niemców, dla Rusów, dla wszystkich wrogów Polski. To jest nie do przyjęcia. Ja tylko mogę mówić o tej całej piłce nożnej, bo w końcu sam się urodziłem, wychowałem w Zabrzu. Nigdy w życiu nie byłem na stadionie Górnika. No przepraszam. Byłem raz na pustym stadionie Górnika Zabrze, bo był to stadion odległy od mojego liceum, nie wiem, odległy o kilometr może, a ja nigdy w życiu na nim nie byłem w czasie meczu. Nigdy. Nie, co nie oznacza, że nie byłem zawodnikiem Górnika Zabrze. Owszem, gdy miałem tyle lat, ile mój syn, gdy stał się członkiem Żylety, to ja byłem zawodnikiem sekcji pływackiej Górnika Zabrze. Tak. Kiedy miałem 12 lat, chyba to było gdzieś koło 12 roku życia, byłem członkiem, a górnikiem, byłem zawodnikiem Górnika Zabrze, tej dziecięcej takiej sekcji. Więc nie można mi powiedzieć, że ja tego nie rozumiem. Ja trenowałem w przeciwieństwie mojego syna. Znaczy nie, no on w końcu też grał w tym PKS-ie. Czy tam jakimś tam, nie wiem jaki to był skrót. A w każdym razie radość. Natomiast ja też trenowałem, więc to nie jest tak, że ja nie rozumiem tej istoty tego, co się wokół klubu dzieje i co się dzieje z zawodnikami. Otóż oczywiście to jest gigantyczna różnica między tym, co ja robiłem, jak ja pływałem w Górniku, a jak mój syn grał w tej drużynie w Radości. Natomiast to, co tutaj zszedłem na pozycję zawodników, natomiast wracam na pozycję kibiców. Ci, powtarzam to stwierdzenie tego gnoja z uniwersytetu. Chcieli pokazać, że są gospodarzami w swoim domu. Są gospodarzami w swoim domu, proszę Państwa. To jest ważne. To jest być może najważniejsze stwierdzenie. Oni, kibice, są gospodarzami w swoim domu. Kto jest gospodarzem w tym ich domu, w klubie? Władze, które się zmieniają? A trenerzy, którzy się zmieniają? Zawodnicy, którzy są najemnikami? Tak? Nie. Oni są przez całe życie związani z tym klubem. Więc krew mnie zalewa, gdy ktoś mówi, że to są tylko kibole. Tutaj oczywiście jest taki akapit, na który wolałbym splunąć, ale nic na to nie poradzę. Jest. Chciałbym Państwu przekazać, jak gównianym śmieciem jest ten pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Otóż wytłumaczył również, dlaczego pozostali fani Legii nie pochwalają zachowania pseudokibiców. A skąd ten gnój wie, czy pochwalają, czy nie. Ale, cytuję, większość kibiców nie należy do grup chuligańskich. Nie, to nie są grupy chuligańskie. To są grupy najwierniejszych kibiców Legii. A czy w ogóle kibiców każdego klubu. Nie tylko Legii. Tak zwanemu normalnemu kibicowi, w cudzysłowie, nie będzie się to podobało, bo im też pokazano, kto tu rządzi klubem. No tak, no jakiś tam gnojek przyjdzie raz na 3 razy, albo raz na 5 razy, albo raz na sezon, na mecz, to jemu się nie będzie podobało, że ci, którzy mają karnet na non-stop, którzy chodzą non-stop na wszystkie mecze, a uważają, że to oni są istotą Legii. No przecież to trzeba być właśnie pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego albo UJ-u, żeby powiedzieć coś równie głupiego. No ale on tu mówi, że tak było zawsze, również w innych klubach. No to jest tylko potwierdzenie tego, co ja mówię. I teraz cytuję pod tytuł: to daje środowiskowy szacunek. I teraz cytuję dalej. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego dodał też, że samych kibiców, najwierniejszych z wiernych kibiców, wcale nie interesuje opinia innych kibiców swojej drużyny. Oczywiście, że tak. Ich nie interesuje to, co piszą o nich w internecie sympatycy tego samego klubu. Bardziej zależy im na tym, żeby pokazać innym ekipom, tutaj się oczywiście używacie słowa chuligańskim, ale innym ekipom najwierniejszych z wiernych, że należy się z nimi liczyć w klubie. W klubie. Jestem przekonany, że w momencie, gdy wielu zwykłych kibiców krytykuje takie zachowania, to inne ekipy chuligańskie odebrały to jako sygnał, że Żyleta rządzi w swoim klubie. Nie rządzi, ale Żyleta jest ważna w swoim klubie. A to daje środowiskowy szacunek. Tak, dlatego, że szacunek należy się tym, szacunek, moi Państwo, powtarzam jeszcze raz, szacunek należy się tym, którzy mają szacunek dla swoich barw. Czy to jest sztandar Legii, czy to jest sztandar Polski. Takie świnie, jak ten pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, jak ten śmieć żydowskiego Onetu, dla niego jest bez znaczenia. A dla niego są bez znaczenia takie rzeczy jak sztandar, jak flaga. To jest gówno antypolskie, które nie ma, które jak się kopnie w dupę, to powinno się poczuć smród. A cytuję dalej. Na koniec rozmowy spytaliśmy Alberta Jawłowskiego o to, czy winowajcy poniosą konsekwencje swoich czynów. Jego zdaniem nie jest to wcale takie pewne. To jest pytanie do prezesa i poszkodowanych piłkarzy, czy będą mieli wystarczająco dużo chęci, by teraz zeznawać i chodzić po sądach. Nie wiem jednak, czy będzie im naprawdę zależało na ciągnięciu tej sprawy. Sam jestem ciekaw, co zrobią, bo teraz musieliby pójść na wojnę z dobrze zorganizowaną ekipą, dla której sytuacja na trybunach stanowi treść życia. O, właśnie o to chodzi. Stanowi treść życia. A proszę Państwa, nawet jeśli niektórzy zostaną zatrzymani i skazani, to reszta będzie chciała pokazać, że nie da się ich tak łatwo złamać. I bez tego w Legii panuje chaos, a to bez znaczenia. Proszę Państwa, jak powiedziałem, to wszystko. Ja śmieciami z Uniwersytetu Warszawskiego i z Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmować się nie będę. To jest gówno, które, jak powiedziałem, jak się kopnie w dupę, to tylko smród się rozniesie. I te gówna mógłbym wymieniać. Już też to wielokrotnie wymieniałem. A otóż chciałem Państwu powiedzieć, że mam szacunek, mam wielki szacunek dla tych ludzi młodszych, starszych i czasami naprawdę starych, dla których symbol ich klubu stanowi wartość w ich życiu. Można powiedzieć, że no przecież to prostackie. Tak? Prostackie? A dla kogo z Państwa cokolwiek stanowi treść życia oprócz tego, żeby się nażreć, napić i mieć dobrze? dla kogo z was stanowi cokolwiek innego, coś życia niż własne egoistyczne problemy? Otóż ja twierdzę, że wszyscy kibice, wielcy, wspaniali, naprawdę wartościowi ludzie z całej Polski, ze wszystkich możliwych klubów, wszelkich możliwych dyscyplin sportowych są warci najwyższego uznania. Wiem o tym, że w miarę upływu czasu ci ludzie będą coraz bardziej atakowani, dlatego że tym możnym tego świata, a nie tylko partiom politycznym w Polsce, wszystkim, ale tym, którzy ciągną, pociągają za sznurki od góry, zdecydowanie od góry. Temu gównu żydowskiemu, niemieckiemu, amerykańskiemu, rosyjskiemu zależy na tym, żeby nawet tacy jak ci kibice nie istnieli. Ponieważ ci kibice, którzy identyfikują się z klubami, najczęściej są najlepszymi patriotami. Ponieważ oni rozumieją słowo lokalny patriotyzm. Lokalny patriotyzm. A skoro rozumieją słowo, pojęcie lokalny patriotyzm, to rozumieją również słowo patriotyzm. Jasne? Ja doskonale wiem, że to już na koniec. Doskonale wiem, że nie wyczerpałem tematu, ponieważ to jest temat naprawdę obszerny. Temat tych najwierniejszych, zwiernych kibiców piłki nożnej, żużla, koszykówki, siatkówki i wielu innych dyscyplin sportowych. Ja zawsze mam ogromny szacunek dla wszystkich tych ludzi. Wszystkich. I nie dlatego, że mój syn jest jednym z nich. Nie. Dlatego, że ja rozumiem, dlaczego on tam jest. Rozumiecie Państwo? Wam bardzo często nie chce się umyślać. Najczęściej. Lenistwo intelektualne to jest jakby wasza istota. Więc proponuję po raz tysięczny zwrócenie się, znaczy inaczej, przyglądnięcie się w lustrze i stwierdzenie, myślenie, facet, myślenie ma kolosalną przyszłość. A? Spróbujcie to zrobić. Może się wam uda, może coś z tego wyjdzie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.